Słuchajcie, chciałbym powiedzieć troszeczkę na temat spotkań modlitewnych. To oczywiście nie jest mój wynik, bo taka wcale mądra nie jestem. Przygotowywałem się mocno, korzystając z różnych materiałów, do tego, żeby w skrócie powiedzieć, że teraz spotkanie modlitewnego. Podpieram się głównie nauczaniem ośrodka Duchu Świętym w Magdalenie, który jest taki wiodący, jak chodzi o formację osób odpowiedzialnych, w ogóle osób, które biorą na Duchu Świętym, oraz tego człowieka z mocnych duchów, który był długo liderem w tej wspólnocie. Oni się z kolei podpierali charyzmatykami amerykańskimi. Tam się właściwie wszystko tak na dobre zaczęło rozkręcać. Więc ja mówię, nie moje mądrości, nie moje przemyślenia, ale coś na temat spotkań modlitewnych, dobrze? No więc tak, spotkanie modlitewne to jest główny element odnowy charyzmatycznej i to jest centralne spotkanie członków odnowy. Chodzi mi o odnowę w Duchu Świętym, o centralnym spotkaniu z Panem Bogiem dla każdego człowieka i dla każdego duchacza i dla każdego, zwłaszcza katolika, jest msza święta, jest obecność Pana Boga w Najświętszym Sakramencie, żeby nie było, że najważniejsze jest spotkanie odnowy w Duchu Świętym, ale nam się później, jak się nam będzie chciało. Spotkałem się z tym w Afryce, z taką mądrością właśnie wśród duchaczy, że centralnym punktem duchowym w tygodniu dla ludzi było spotkanie modlitewne, na którym tańczyli 2-3 godziny i było cały czas chóra Alleluja, ale na mszy świętej w niedzielę było 30%, może 25% mojej wspólnoty, potężne 4% mojej wspólnoty. No, tak ma nie być, u nas tak być nie może, najważniejsza jest msza święta, ale jak chodzi o specyfikę odnowy Duchu Świętego, to spotkanie modlitewne, to właśnie takie typu naszego wątkowego, jest centralnym spotkaniem członków odnowy, modlitewnym takim we wspólnocie, prawda? Wątpliwości nie ma. Co jest jedno? Szybsza święta, okej? Okay? Tabernia Kolumna, przepraszam, Pan Jezus, Tabernia Kolumna. Począwszy od powstania odnowy Duchu Świętym, to spotkanie modlitewne zostało spontanicznie przyjęte jako naturalna forma wyrazu odnowy i gdziekolwiek odnowa się rozprzestrzenia na świecie, to tam podąża na nim spotkanie modlitewne. To jest po prostu coś, taki ten znak szczególny, takie logo odnowy w Duchu Świętym. Spotkanie modlitewne specyficzny sposób modlitwy wspólnotowej. Jest prowadzone to spotkanie przez lidera rozkazaną przez niego osobę lub grupę osób. Najczęściej jedna z osób odpowiada za sprawę werbalną i za porządek na spotkaniu, za taką kolejność, sekwencję tego, o czym się za chwileczkę będzie, o czym za chwilę będzie. Druga najczęściej to jest osoba odpowiadająca za uwielbienie, która jednocześnie rozeznaje duchy, rozeznaje jakieś inspiracje Ducha Świętego, te wszystkie przerwy, przestoje. To jest, no to technicznie się tak dzieje. Spotkanie prowadzi Duch Święty. To nie są ludzkie pomysły, że ja właśnie tutaj gram na gitarze, to teraz sobie zrobię przerwę, znaczy sobie zrobię, na zrobię przerwę, to tak fajnie będzie, nie? Nie, no to mam nadzieję, że jak się sobie pomodli przed spotkaniem, osoby prowadzące, jak się porządnie pomodlą przed spotkaniem, to mają nadzieję, ja też mam taką nadzieję, że Duch Święty jakoś te swoje natchnienia i inspiracje we mnie materializuje, no i po prostu czuję, że to może teraz będzie tak, może teraz będzie inaczej. To nie są ludzkie pomysły i ludzkie chcenie i chęci podkreślenia swojej jakiejś tam odrębności i świetnych pomysłów, więc technicznie to tak wygląda. Na spotkaniu w domu jest bardzo duża spontaniczność, dlatego prowadzący muszą czuwać nad jego porządkiem i harmonijnym przebiegiem i wbrew temu, co się uważa, bo lecimy na spontan, bo Duch Święty nas poprowadzi, to trzeba maksymalnie to, co można przygotować, to trzeba przygotować, a Duch Święty poprowadzi, nawet odwraca wszystko, na przykład nam dzisiaj odwrócił kompletnie nauczanie, które miało być, bo nie było, bo ksiądz właśnie tam wskoczył pogrzeb jakiś niespodziewanie, wczoraj się dowiedział, pojechałem. Ale co można przygotować, to należy to zrobić. Nic ja nie mogę tu mówić. Podstawowym zadaniem osoby prowadzącej jest rozeznać, czego chce Duch Święty dla danego zgromadzenia i doprowadzić uczestników do tego, żeby wszyscy razem jednocześnie i w jedności odpowiedzieli na wyzwanie Boga. Jednocześnie i w jedności. Innymi słowami, prowadzący podczas modlitwy ma doprowadzić każdego uczestnika do osobistego spotkania z Panem Bogiem. I do spotkania z Panem Bogiem całej wspólnoty, w jedności. To takie jakby dwie, nie, to jest jedna rzeczywistość, spotkania z Panem Bogiem, ale każdy stoi przed nim indywidualnie. Chodzi o to, żeby coraz bardziej był blisko niego indywidualnie, żebyśmy wszyscy razem byli również przed Panem Bogiem. coraz bliżej. To jest zadanie osób prowadzących, o to się modlą i mam nadzieję, że Duch Święty dodaje takie turbo doładowanie, że to się jakoś w sercach ludzkich dzieje. No. Celem spotkania modlitewnego jest oddanie chwały Panu Bogu i uwielbienie Pana Boga przez naszą modlitwę i przez słuchanie i posłuszeństwo Jego Słowu. Spotkanie to nie jest po to tylko, że ja sobie naładuję akumulatory na tydzień, nie? Albo na przykład, że spotkanie modlitewne będzie dla mnie grupą terapeutyczną. Nie, nie jest grupą terapeutyczną. Nie jest po to, żeby komuś rozwiązać problem. Nie jest spotkaniem towarzyskim, nie jest miejscem na dyskusję. To nie jest klub dyskusyjny. To nie jest zebranie. Nie należy go także mylić z modlitwą osobistą, bo spotkanie modlitewne nie jest zamiast modlitwy osobistej. Modlitwa osobista to jest rzecz indywidualna każdego z nas, ale im ona się bardziej naprawdę dzieje w życiu każdego z nas, tym fajniejsze jest spotkanie całej wspólnoty, bo wnosimy nasze rozmowienie i ubogacamy nim całość. To tak funkcjonuje w świecie duchowym. Jeżeli przychodzimy na spotkanie tylko po to, żeby czerpać, a nie dawać z siebie, na przykład nie posługiwać, to cały entuzjazm i radość spotkania giną w drodze do domu. Giną w drodze do domu. Dochodzi, przychodzimy do domu, spotkanie się już właśnie wyparowało. Tak to funkcjonuje. Pan Bóg zaprasza nas do włączenia się w spotkanie i do posługi. Nie odpowiadamy na wezwanie Pana Boga do tego włączenia się właśnie, dodania czegoś z siebie, choćby dobrej intencji pomodlenia się za osobę z prawej i z lewej. Bo się boję się odezwać, bo nie dotychczas Pan Bóg przeze mnie żadnym charyzmatem nie przemówił, no bo ja to zawsze na końcu nieważne. Noszę, modlę się za osoby, cieszę się, że są, uśmiechnę się do kogoś, kto jest smutna, bo podejdę i do przytulę i koniec. No, to jest wnoszenie czegoś na spotkanie. Jeżeli tego nie ma, no to jest właściwie grzech zaniedbania, jeżeli tego nie chcę mieć, jeżeli czegoś, co mogę dać aktualnie, nie chcę dać. To jest grzech zaniedbania, zaniechania. Przychodzimy na spotkanie, by innym dawać i by nam dawali, żeby brać od ludzi także. Charyzmaty są dawane dla wspólnoty i objawiają się we wspólnocie, tak? Jeżeli się objawiają charyzmaty na spotkaniu modlitewnym, to wspólnota może rozeznać swój wspólny charyzmat wspólnoty. No więc czym nie jest spotkanie modlitewne? Nie jest miejscem terapii grupowej, reasumuję, tak? Nie jest miejscem na dyskusję, nie jest miejscem dzielenia się całym swoim życiem. Nie jest miejscem znajdowania rozwiązania swoich problemów, szczególnie natury psychologicznej. Nie jest tym miejscem. Spotkanie modlitewne nie zastąpi regularnej spowiedzi i innych sakramentów. Nie zastąpi specjalnej grupy wsparcia. Są osoby, które potrzebują grupy wsparcia i spotkanie modlitewnego nie zastąpi. Nie zastąpi kierownictwa duchowego, nie zastąpi kierownika duchowego spotkania modlitewnego. Nie zastąpi modlitwy osobistej, mówiłem. Nie zastąpi czytania i rozważania Słowa Bożego. No to jest ciąg dalszy modlitwy osobistej, nie? Spotkanie modlitewne także nie umożliwi nam nawiązania głębokiej relacji ze wszystkimi. Jest to niemożliwe technicznie. No ale relacje ze wszystkimi pomalutku mogą się nawiązywać, fajnie, w mniejszych grupach dzielenia i one między innymi temu służą. W wyniku uczestnictwa w spotkaniu modlitewnym mogą się, mam się przemieniać, poddawać działaniu Pana Boga, który mnie formuje, oczyszcza i pomaga się rozwijać. O modlitwie na spotkaniu modlitewnym powiem. Na ogół w Kościele jesteśmy przyzwyczajeni do podziału modlitwy na dwa rodzaje. Na modlitwę publiczną, która jest odmawiana wspólnie według jakichś ustalonych tekstów, na przykład na Boże, z Litanii. I na modlitwę osobistą, która jest na ogół modlitwą cichą i wyrażoną spontanicznie własnymi słowami. Na spotkaniu modlitewnym w Nowym Duchu Świętym ten podział jest rozbity, ponieważ łączy i wspólnotowość, i swobodę w wyrażeniu swojej modlitwy. My się gromadzimy, żeby się modlić razem, a nie tylko jednocześnie. Żeby się modlić razem. Każdy, także ten, kto jest pierwszy raz na spotkaniu modlitewnym, może Bogu przedstawić swoje własne potrzeby, swoje uwielbienie, swoje dziękczynienie. Na spotkaniu modlitewnym człowiek, na dobrym tak zwanym spotkaniu modlitewnym, człowiek się czuje w jedności z Bogiem, ze sobą i z innymi ludźmi. Może być swobodny w wyrażaniu siebie. Może mieć cierpliwość i zrozumienie dla innych. Może być wdzięczny za ich obecność. Powinien być wdzięczny za ich obecność. Spotkanie modlitewne, zbliżenie się do Pana Boga, zbliżenie się do źródła miłości, coś takiego w nas sprawia. Nie wiem, czy mieliście okazję odczuć coś takiego. Mnie się to od wielu lat zdarza, że po spotkaniu modlitewnym czuję, że raptem kocham wszystkich z całym dobrodziejstwem inwentarza, czego wcale nie kochałem jeszcze aż po tym spotkaniu, bo wyobrażałem sobie, ale no, z którego się znowu zacznie, nie? No i się zaczęło i nic, no po prostu. Człowiek po spotkaniu modlitewnym, na spotkaniu modlitewnym, powinien być gotowy powtórzyć za świętym Piotrem: Panie, dobrze nam tu być. Tego się nie da wymóc, tego się nie da spowodować. Byłoby strasznie fajnie, gdyby to było. Byłoby strasznie fajnie, gdyby nasze dobre chcenie, dobre intencje i właśnie włączanie się w cokolwiek, co możemy wnieść, do tego nas doprowadzało. Bo to raczej o ideał chodzi, a nie to, co... To nie jest prawidłowe, tego się nie da, bo nikt nie mówi. Ale gdyby to w nas tak zadziałało, że swobodnie i zgodnie z prawdą można by powiedzieć: Panie, dobrze mi tu być i w ogóle nie chcę stąd wychodzić, bo to by było idealne. I miejmy nadzieję, że tak będzie się działo w nas. Pan Bóg mówi do nas jako do wspólnoty, a jednocześnie prawie każdy ma odczucie, że to spotkanie było specjalnie dla niego. To też jest taka cecha charakterystyczna, która, co daj Boże, żeby była. Żebyśmy mieli takie odczucie i taką świadomość. Modlitwa to jest wyraźny zwrot w stronę Pana Boga. Jeżeli chcemy, żeby nasze spotkanie było oddawaniem chwały Panu Bogu, to musimy od początku Pana Boga umieścić w Jego centrum i uświadomić sobie, że spotkaliśmy się w tym jednym celu właśnie, żeby uwielbić Pana Boga, a nie po to, żeby fajnie spędzić czas przyjemnie w miłym towarzystwie, gdzie można zapomnieć o codziennych troskach, żeby ładować akumulatory, zapomnieć o obowiązkach. Spotykamy się dla Pana Boga, dla Niego i to Pan jest na spotkaniu najważniejszy. To nie ma być fajnie na spotkaniu, to nie ma być fajnie. Fajnie ma być Panu Bogu. To nie ma być fajnie na spotkaniu. Panu Bogu ma być fajnie. Ma się ucieszyć tym, że go kochamy, że do Niego lgniemy, że Go uwielbiamy w szerokim pojęciu. To o to chodzi. Jak się przestawi to właśnie tą fajność, jak się nacisk fajności postawi w inne miejsce, no to jest kika, to co w ogóle jest niedobre. Tak? Do prowadzącego spotkania należy przypominanie, czy w komentarzu, czy w samej modlitwie, czy też w treści pieśni, że Pan jest wśród nas, że jest blisko nas i że oczekuje naszej gotowości poddania Mu się. Teraz tak, jakie są rodzaje modlitw na spotkaniu modlitewnym? Bo to dla osób, które się spotykają z modlitwą taką wspólnotową pierwszy raz, drugi raz, jakiś kolejny mały, niskocyfrowy, mogą być czasem może nie szokujące, ale dziwne jakieś takie i zachowania nasze i przede wszystkim no, to, co się tu dzieje. Jakie są rodzaje? W zależności od formy. No ale jest przede wszystkim modlitwa spontaniczna, witamina. Najczęściej, no mieliśmy dzisiaj jej obraz, bo to właśnie jest jedna osoba wypowiada coś na głos, jakąś swoją intencję. Pozostali słuchają tego i przyłączają się do tego przez aklamację. Prosimy Cię, Panie, dziękujemy Ci, Panie, chwała Tobie, Panie, tak? To jest najpopularniejsze. I zdaje się, że najtrudniejsze przełamać i się odezwać. To pamiętam z własnego doświadczenia, że coś takiego było na początku, żeby się odezwać, coś powiedzieć głośno. I jeszcze na końcu chwała Tobie, Panie, czy tam prosimy Cię, Panie, to było mi trudno, choć pyskata jestem bardzo. No, trudno. To jest taki moment, który pomaga przełamać taką obawę, takie wycofanie, obawę przed tym wypowiedzeniem się na głos. Inny rodzaj modlitwy, który jest praktykowany bardzo często na spotkaniach modlitewnych, mianowicie modlitwa równoczesna, bo to jest zbiorowa modlitwa osobista. Każdy się modli indywidualnie, półgłosem, jest słyszany przez sąsiadów, no ale nie przez całą grupę. Głosy absolutnie nie powinny dominować. Jeżeli jakaś osoba prowadzi spotkanie i zaczyna się modlitwa równoczesna, to powinna być na tyle taktowna, żeby się wycofać ze swoim głośnym, bo zaczyna się modlitwa, ludzie zaczynają wypowiadać swoje własne treści. Jeżeli ktoś ich zagłusza, wtłaczając to, co sam mówi, no to wygasza nasze wypowiadanie się do Pana. To nie chodzi o żadne siłowanie się, ale jest bardzo, bardzo dobrą praktyką i bardzo taką traktowną, żeby osoba prowadząca się wycisza w tym momencie. Jak zaczyna się szum taki, że ludzie wszyscy zaczynają modlić się i mówić na głos, półgłosem, to nie należy już nad nimi dominować i przekrzykiwać ich. To po prostu trzeba się wycofać i wejść jako jeden z osób, które się modlą razem. To jest właśnie dobra praktyka, fajna, taktowna i wszystkim życzę sobie, bardzo życzę, żeby o tym pamiętać, żeby się właśnie wycofywać z takiego wyeliminowania swoim własnym głosem, mimo tego, że się prowadzi pomysł, okej? Następna modlitwa równoczesna, rodzaj modlitwy równoczesnej, to jest modlitwa w językach. Równoczesna przy użyciu wielu języków może wystąpić w każdym rodzaju modlitwy, wielbiącej, przebłagalnej, modlitwy uwielbienia przede wszystkim właśnie, to modlitwa w językach, czyli równoczesna modlitwa w języku. Następnie jest modlitwa cicha, czyli czas ciszy. To jest coś, co sprawia trudność olbrzymią ludziom, którzy się spotykają właśnie jakiś niskocyfrowy raz ze spotkaniem modlitewnym, tak drugi, trzeci, czwarty raz w życiu. Jest to trudne, ponieważ nie radamy, wszyscy cicho się robi, wszyscy milczą, o co im chodzi, czemu mają jakieś dziwne miny. I właściwie co, zapomnieli, co mają dalej robić, zacięli się. Czasem do tego dochodzi, się też odzywa, wtedy zaczyna sobie coś mówić na głos, albo spotkałem się z tym, że ktoś na przykład trzeba się naśmiać, albo komentować. Tak się również zdarzyć może dla osób nie obeznanych z tym, co to znaczy cisza modlitewna. To jest przeważnie w milczeniu pełnym zachwytu i uwielbienia w obecności Bożego Majestatu. To jest odczucie zbiorowe, wspólnotowe Bożej obecności. To jest takie przyłożenie łaski, że część ludzi w tym momencie na przykład zaczyna płakać, bo tak się materializuje, to znaczy raczej kanalizuje Boża obecność. Sama tak miałam lata całe. Nie ma się na to wpływu i nie jest to żadna ludzka histeria, po prostu tak być może również. Nie dość, że milczą i stoją tacy zacięci, to jeszcze niektórzy zaczynają płakać. Nie szlochać, ale się już zyleją. O co chodzi? No właśnie o to chodzi, o Bożą obecność chodzi. To nie są żadne jakieś dziwne zjawiska i takie jakieś te pogrywki, żeby było ciekawie i atrakcyjnie, tylko to jest po prostu stawanie w obecności Bożego Majestatu. To nie jest martwa cisza, tylko jest wyrazem naszej czci i bojaźni wobec świętości Boga. No Boża obecność. Tu i teraz Boża obecność. Tak się właśnie materializuje. Chcemy dać Bogu okazję, żeby przemawiał w głębi naszych serc. Po tej ciszy jest czas, by wypowiadać na głos w formie proroctwa to, co już słyszeliśmy. Proroctwa, słowa poznania. To są charyzmaty, o których w tej chwili będziemy mówić, bo to o tym strasznie dużo jest do mówienia i będziemy jeszcze dociągnąć na jakieś tam kolejne edycji odcinku. Natomiast chodzi o to, że ta kontemplacja nie jest podstawową formą uczestnictwa w spotkaniu modlitewnym, ale ona się zdarza na spotkaniu i ona jest takim jakby barometrem naszego rozmawiania. Bo nasze otwarcie się na Pana Boga przyciąga to właśnie to odczucie Bożej obecności, które Pan Bóg sprawia. Najczęściej spontanicznie występuje właśnie taka cisza modlitewna po śpiewie albo po śpiewie w językach. To są bardzo takie nośne formy modlitwy. To są takie formy modlitwy, które jakby zachęcają Pana Boga, żeby to się już stało. Żeby na nas łaska Boża, Boża obecność, jakkolwiek by nie nazwać, bo łaska Boża, Boża obecność, miłość Pana Boga. Bo wszystko jest jedno, Pan Bóg jest miłością i jest łaską. Jest wśród nas. Boża obecność jest jakby przyciągana przez śpiew albo śpiew w językach. Jest bardzo często taka cisza, modlitewna, głośnikiem słowa proroczego. Innymi słowami, po tej ciszy, w trakcie tej ciszy przerwać ją może i to już jest kanał, bo inaczej tracimy niezwykłą okazję przeżycia stania wspólnotowego w obecności Bożej. Takie przeżycie, stania wspólne w obliczu świętego. No. Trudno mi się o tym mówić, bo to strasznie jest mało konkretne, ale to jest naprawdę bardzo doniosłe i dojmujące. Tą ciszę przerywa albo słowo prorockie lub słowo poznania, albo osoba prowadząca i wyłącznie one. Nie ma tak, że komuś już się znudziło i teraz się odezwie. No to trzeba tak to nie odczekać, aż jeszcze przejdzie. Cisza w czasie modlitwy rozwiązuje się albo słowem prorockim, czy słowem poznania, czy z grupy poznania jakimś charyzmatem, albo kończy ją osoba prowadząca. I nikt inny. Ok? Teraz następna forma modlitwy. Śpiew. Ma najbardziej jednoczący sposób wspólnej modlitwy, zwłaszcza śpiew uwielbienia, wyrażający uwielbienia, adorację. Bo śpiew jednoczy, otwiera na Pana Boga, pobudza do modlitwy. Szczególną moc mają pieśni o słowach zakorzenionych w Biblii, cytaty z Biblii. Mają niesamowitą moc, śpiewane cytaty z Biblii. Śpiew nie jest przerywnikiem. Śpiew nie jest po to, żeby nie było nudno. Żeby było coś tak trochę innego. No już tak gadamy, co pochwilowali. Nie. To nie jest przerywnik, to nie jest po to, żeby fajnie było i atrakcyjnie. Tak na akademii, że jest wierszyk, to później piosenka, jest wierszyk, piosenka. Nie. Śpiew jest modlitwą. Śpiew na spotkaniu modlitewnym nie jest, bo fajnie, a zaśpiewanie jeszcze to, bo fajnie. Nie, nie zaśpiewamy tego, bo fajnie, bo się modlimy i z kontekstu i z logicznego ciągu, jak Duch Święty prowadzi, wynika to, co zaśpiewamy lub nie zaśpiewamy. Nie ma tak, że w czasie spotkania modlitewnego raptem komuś się przypomni, już to jest, to teraz on zacznie śpiewać, bo jest jeszcze osoba prowadząca, ale dobra, to ja sobie teraz zacznę, bo tak. No właśnie nie. Właśnie nie. Śpiew nie jest przerywnikiem i nie jest śpiewaniem piosenek na spotkaniu modlitwy. A po spotkaniu to skolko ugodnie, proszę bardzo. Tak to jest po prostu. No. Śpiew na spotkaniach jest prowadzony przez osobę, która prowadzi wykład, która prowadzi ten śpiew, czy przez grupę, która prowadzi ten śpiew. I trzeba po prostu się temu podporządkować, bo wtedy nie ma chaosu na spotkaniu. Pieśni właśnie nie są wybierane przypadkowo, bo są ładne, tylko są inspirowane przez Ducha Świętego, który daje natchnienie tej osobie prowadzącej śpiew, to uwielbienie właśnie, tak? No. I na spotkaniach ta osoba zaczyna i kończy śpiew. Jeżeli nie śpiewa, no to znaczy, że nie śpiewa, bo proszę Duch Święty tak nie natchnie. I w tym momencie nie będziemy śpiewać. A wyjdziemy, chcemy pośpiewać i sobie zaśpiewać, jak się skończy spotkanie. Gdyż modlitwa, to jest po prostu sekwencja tego, jak Duch Święty śpiewa. Głupio brzmi, bo ja akurat się zajmuję śpiewem, a z własnego doświadczenia wiem, jak to funkcjonuje przez lata i przez bycie w różnych wspólnotach. Wiem, jak to funkcjonuje, jakie ludzie mają to zaawansowanie. Dobrze jest to jakoś wyjaśnić. W organizmie też się nie mówi, co będziemy śpiewać, ale jak jest organista na mszy, to ludzie nie zaczynają sami śpiewać, no bo on zacznie coś, nie? A jak nie zacznie, to nie będzie śpiewany. To troszeczkę podobnie funkcjonuje. Następna sprawa, śpiew w językach. To jest forma wielbienia Pana. Każdy śpiewa na dowolną melodię, ale prowadzoną przez Ducha Świętego w ten sposób, że powstaje harmonia. To jest kompletnie improwizowana harmonia. Jeżeli jest kakofonia, jeżeli jest fałszywy ten śpiew, jakoś się rozjeżdża, zupełnie dźwiękowo jest nie do przyjęcia, to znaczy, że on nie był inspirowany przez Ducha Świętego, bo śpiew w językach jest charyzmatem. Jest charyzmatem, który jest charyzmatem grupowym. No, charyzmat, który spada na wszystkich obecnych spotkaniach. To bardzo, bardzo ciekawe jest zjawisko, bardzo takie przepełniające radością i szczęściem. Jest po prostu fajnie śpiewać w językach. Kto to przeżył, to chyba mieli się do tego zgodzić. Głupio to brzmi, że mówię fajnie, ale słabe, no nie znam dobrego określenia na to, jak człowiekowi jest wtedy, jak się mówi w językach. Ale jakoś rozpływa mu się czasoprzestrzeń, właśnie panie, fajnie, dobrze nam tu być i w ogóle nie można tego przestać robić, ale to się samo ucina, bo jak się zaczyna śpiew w językach, zainspirowany przez Ducha Świętego, spada na wszystkich, śpiewają, tak kończą. No i właśnie, wykładnik, jeżeli się znajdzie osoba, która jakoś traktuje to tak bardziej jako możliwość dla siebie, żeby sobie tak fajnie pośpiewać, by fajnie było, to jest najlepszy dowód, że coś jest nie tak właśnie z nią, bo ten charyzmat jak spada na grupę, tak jest jakoś jakby odjęty, wycisza się i przestajemy śpiewać w językach. Jak ktoś jeszcze dalej śpiewa solo, no to coś... To pewnie myślę, że to jest śpiew korocki. No, a to jest po prostu takie dobre ludzkie chcenie i chęć przedłużenia dobrej chwili, takiego dobrego czasu. Śpiew w językach jest często rozwinięciem modlitwy równoczesnej. To jest forma kontemplacji, takiej zbiorowej kontemplacji obecności Pamięci, obecności Bożej. Jest wyrazem jedności wspólnoty, jest barometrem wspólnoty. Tej jedności znaczy. Jest barometrem jedności wspólnoty. Największa jedność, tym jest piękniejszy, który w językach najczęściej występuje na spotkaniach modlitewnych. No. Jest bardzo często nośnikiem słowa prorockiego i właśnie tak jak mówiłem, nigdy nie jest fałszywy, jeżeli jest z ducha, jeżeli jest inspirowany przez człowieka, no to że to dobrze słychać. Czy to wymyśliliśmy sami, byśmy chcieli sobie. Nie da się pośpiewać sobie w językach. To takiego czegoś nie ma. To jest charyzmat z woli, z inspiracji, z natchnienia Ducha Świętego. Przyłożenie i odejście. I się kończy. Następna sprawa, modlitwa ciała. To jest też taki, co szokuje ludzi, którzy przychodzą na spotkanie modlitewne właśnie pierwszy, drugi, czwarty raz, bo to są wnoszenia rąk, wstawanie, klaskanie i w ogóle zachęcanie wszystkich do tego, żeby przyjmowali taniec na przykład, albo jakieś tam podrygiwanie w trakcie. Mało tego, jeszcze się zachęca ludzi, żeby byli swobodni. Żeby byli swobodni, jeżeli chcę wstać, no to wstaję. Będę tak strasznie klaskać, a wszyscy będą rozglądani gdzieś tam się kajać, bo to trochę to będzie nieadekwatne, ale jak już wszystkim się zaczyna klaskami udzielać, to klaszcie sobie, bo mi fajnie, tak? Po prostu pomaga mi to w modlitwie. To jest w ogóle dopuszczalne i one, te wszystkie gesty i postawy pomagają w wolności otworzyć serce na Pana Boga. I one mają wybywać z potrzeby serca. To ma być naprawdę pełna swoboda. Oczywiście powinny zostać w harmonii z kierunkiem modlitwy, bo jak się kajamy i przepraszamy Pana Boga za to, cośmy narozrabiali strasznie, to już uda, że się ktoś zrywał i klaska. No ale to rozumiemy, że przecież to jest bzdura, co mówię, bo to jest trójki, nie? Wiadomo to. Czasem może być taka jakaś zmiana postawy, czy zachęcenie do jakichś gestów, może być inspirowane przez osobę prowadzącą. Wstańmy, zjedźmy ręce. No, czasem się tak zdarza na spotkaniach, że prowadzący zachęca. Czasem sama postawa ciała nie mówi, na przykład postawa kończąca jako wyraz struchy. To jest absolutnie takie samoistne, nie? Człowiek klęczy, czy Panem Bogiem, no to raczej skruszy albo w zachwyceniu świętości. Dobra, teraz w zależności od treści, rodzaju modlitwy na spotkaniu modlitewnym, wielbiąca, dziękczynna, modlitwa prośby, wstawiennicza, przebłagania, te wszystkie rodzaje modlitwy mogą, a nawet się powinny pojawiać na spotkaniach, ale to, że nie zawsze są wszystkie rodzaje tej modlitwy, to zależy od rozeznania, spotkania i od jego przebiegu. Są takie spotkania, na którym jest na przykład rozeznane, że należy bardzo długo prowadzić modlitwę przebłagalną, akt skruchy, taki zbiorowy, wspólnotowy przeprowadzać. Jest takie rozeznanie i to się dzieje. Bardzo mi dać, przepraszamy Cię Panie, wybacz mi Panie. Nie? Jest czasem takie spotkanie, na którym wyłącznie uwielbiamy i w ogóle już nic innego nie ma. Czasem jest nagromadzenie takich jakichś trosk potężne, że ludzie proszą o to, żeby się pomodlić, więc prosimy. Jest też modlitwa stawiennicza, bo nie ma jej na spotkaniu. To wszystko zależy, tu jak Bóg prowadzi. No i już kończę. Już kończę jeszcze. No, nie już powiem. Kilka takich zasad, nawet nie reasumując, ale tak coś takiego, co się jeszcze nasunęło, nauczyło, czym jeszcze nie mówiło, bo dotyczy spotkania modlitewnego. No jest taka jakby taka prawidłowość, bo ona ułatwia, bo zrealizowanie jej ułatwia przebieg samego spotkania modlitewnego. Na początku spotkania modlitewnego z reguły jest modlitwa do Ducha Świętego. Również przed odczytywaniem Słowa Bożego jest modlitwa do Ducha Świętego. To jakoś taka jest, tak przyjęte, tak się praktykuje i to dobrze funkcjonuje. Następna sprawa, że modlitwa wstawiennicza, a raczej powinna być na końcu spotkania, bo ona się może przeciągnąć. Może być tak, że ludzie, niektórzy muszą iść do domu, na kimś trzeba pomodlić się dłużej, więc żeby tego nie blokować czasowo ludzi, którzy są, nie są bezpośrednio zaangażowani, to może być dobrze, jeżeli ona jest pod koniec spotkania. Co nie znaczy, że ona jest nieważna, tylko chodzi o sprawę techniczną. Jeszcze raz, że głównym celem spotkania jest oddanie chwały Bogu, a więc najważniejsza jest modlitwa uwielbienia. I powinna być atmosfera radości i cierpienia Pana, powinna być na spotkaniu dominująca. Modlitwa uwielbienia na spotkaniu modlitewnym zajmuje centralne miejsce, bo modlitwa uwielbienia na spotkaniu modlitewnym to jest cel i główna treść spotkania. Spotkanie modlitewne ma na celu uwielbienie Pana. To jest celem spotkania modlitewnego. To uwielbienie na początku spotkania ma na celu nasze ukierunkowanie na Boga. Dzięki uwielbieniu uzyskujemy wewnętrzny pokój, którego często nam brak, gdy przychodzimy na spotkanie z ruchu, z jakiegoś tam zabiegania, z trosk, z jakichś niemożności, ze śliskiej drogi, że niebezpiecznie i tak dalej. gdy przychodzimy na spotkanie, to są właśnie zabiegami. Łatwiej nam jest się przestać koncentrować na tych problemach własnych i potrzebach, jeżeli zaczynamy od uwielbienia. Jeżeli człowiek wchodzi w modlitwę uwielbienia, to wysławianie Pana to jest coś na tyle, no mówiąc brzydko, tak kolokwialnie atrakcyjnego, że po prostu pociąga człowieka. To jest modlitwa, która wciąga. Ale teraz tak, częstą przyczyną niewielbienia, ktoś przychodzi na spotkanie i nie może wielbić, tu wszyscy już rozmodleni, zachwyceni, nie mają takiej, jakby się na nich popatrzeć głupawy, bo się uśmiechają. Zresztą gdzie się uśmiechają, bo nie przychodzimy tu oglądać swojej własnej winy, tylko przychodzimy uwielbić Pana, ale właśnie wszyscy już zaangażowani, a ja się modlić nie mogę, nie dam rady, nie będę wielbić, bo nie dam rady. No, częstą przyczyną takiego stanu jest to, że nami rządzi grzech. Wtedy nas ogarnia niezadowolenie, właśnie zły humor, troska, bojaźń. Bardzo dobrze jest przychodzić na spotkanie oczyszczony, żeby wielbić Pana jako osoba oczyszczona, rozpowiadana. No, regułą to jest, jak chodzi o osoby prowadzące spotkanie. Nie wyobrażam sobie, osoby, które poszukują charyzmatami, nie wyobrażam sobie, żeby człowiek taki właśnie z bagażem swoich własnych grzechów, które oczywiście pokonujemy wszyscy regularnie, bo świętego nie znam żadnego chodzącego, z takim bagażem, żeby przychodzić i w wolności i uczciwie stawać przed Panem, jeszcze prosić za innymi. I o to, żeby Duch Święty zstąpił i przeze mnie, że się nie przemawiał. Nie ma szans, jak człowiek jest taki kompletnie zabrudzony. No, trzeba się zresztą do przedposłuchu wyspowiadać. Nie ma inaczej, nie da robić inaczej. Ale dotyczy to nie tylko osób prowadzących, wszystkich to dotyczy. Uwielbienie jest detronizacją wewnętrznego zła, które jest w nas. No bo jest. Pan Bóg nie potrzebuje naszego chwalenia go. Ale dzięki takiej modlitwie uwielbienia nasze serce jest otwarte na Jego błogosławieństwo. My się na Niego po prostu otwieramy i jesteśmy chłonni. To tak funkcjonuje. Dobra. Następna sprawa. Ta osoba prowadząca spotkanie rozpoczyna poszczególne rodzaje modlitwy tak, żeby one były ze sobą logicznie powiązane i wypływały jeden z drugiego bez przeskoków tematycznych. Jeżeli, żeby nie było po prostu przeskoków tematycznych, bo to wprowadza zamęt i dezorientuje ludzi na spotkaniu. Nie może być tak, że jest uwielbienie, prośba, dziękczynienie i one się ze sobą przeplatają. Otóż to bardzo fajnie, że w sercu ludzkim jest takie dążenie do tego, żeby przepraszając, prosić i jednocześnie dziękować w jednym zdaniu. Ale to jest prowadzenie chaosu, to jest niedobre. No. W związku z czym osoba prowadząca, odpowiadająca właśnie za to, żeby chaosu nie było, żeby był porządek, ale nie w sensie jakimś takim dyscyplinarnym, harcerskim, że ma być wszystko odtąd dotąd, tylko żeby był porządek logiczny, żebyśmy się czuli swobodnie, że jest w tej chwili przestrzeń uwielbienia, teraz jest przestrzeń prośby. Teraz w tej przestrzeni stajemy naszą biedą ludzką, wyciągamy ręce Panie Boże, Twojego miłosierdzia. Upraszamy, prosimy, żeby te przestrzenie się nie zachodziły na siebie i żeby w każdym momencie modlitwy takiej właśnie spotkania, jak na przykład dzisiejsze, wiedział, o co w tej chwili chodzi? No to po prostu nie należy tego z własnej inicjatywy zmieniać. Jeżeli jest aktualnie na tapecie, mówiąc brzydko, uwielbienie, to nie wychodzimy z czymś, proszę Cię Panie, w intencji Chorego Władysława. Na pewno kochamy Władysława i pomodlimy się za niego, tylko w późniejszym momencie. A teraz wielbienie. I teraz wszyscy zaprzątnięci jesteśmy wielbieni. A za chwileczkę będzie prośba, będziemy się modlić o niego, jeszcze o mnóstwo innych osób, które przynieśliśmy w sercu. Jeszcze raz wyczuwam, żeby nie zmieniać tego tematu. To należy do osoby prowadzącej. Zmienianie tego, w jakiej przestrzeni aktualnie nasza modlitwa wspólna teraz się dzieje, to jest sprawa, którą zawiaduje osoba prowadząca spotkanie. Bardzo ważna jest rzecz, żeby się temu podporządkować. Nie buntować się przeciw temu, nie zastanawiać się w czasie spotkania, a dlaczego ona teraz tak, a dlaczego ona właśnie, a dlaczego to w ogóle ona. No bo tak wyszło, że prowadzi spotkanie, ty będziesz prowadzić, to prowadzisz inaczej. To nie chodzi o to, żeby się na tym koncentrować, dlaczego ona, a dlaczego tak, tylko żeby się dać poważnie na pewnej modlitwie. Wtedy to jest konstruktywne i wtedy to jest spożytkie dla nas, dla całego. Jeszcze jedna taka rzecz, jeżeli się na przykład modlimy się tak litanijnie, ktoś opowiada jakąś intencję, A ja też chcę to powiedzieć, nie? Ale ja powtarzam po tej osobie, na przykład proszę Cię, Panie, żebyś z mojego serca wykorzenił pychę, co jest w ogóle abstrakcją kompletną, no ale proszę, no w tym momencie mam taką prośbę i wyrażam tę prośbę, proszę Cię, Panie, no żebyś z mojego serca usunął pychę moją, nie? Ja też tak myślę, bo chcę to powiedzieć, ale powtarzam za tą osobą w modlitwie litanijnej, prosimy Cię, Panie, nie? No to już poprosiłem, no to już nie przede mną tego drugiego zrobić. Oczywiście, że jak ktoś ma taką przewożną chęć, że musi to głośno powiedzieć, że to jest dla niego ważne, że on to powiedział głośno, że mocował się z sobą, żeby to wypowiedzieć, zwerbalizować, dobra. Ale żeby to nie było regularnością, że no, rozumiecie, o co mówię, nie? Bardzo często jest tak, że my jesteśmy tak rozmodleni, że się nawzajem wysłuchamy. To nie jest nic złego, że się będziemy powtarzać, tylko po prostu troszeczkę się jakoś rozmywa wtedy ta oś, właśnie ten nut wspólnej modlitwy, który się dzieje. No więc jeżeli ja powtarzam po tej osobie, proszę Cię, Panie, bo ja to chciałem powiedzieć, on to powiedział. No to fajnie, no to już mam poproszone, nie? O to chodzi. O to mi chodzi. To znaczy zachęcam do tego, żebyśmy się siebie oczywiście też zachęcam do tego, żebyśmy się siebie nawzajem słuchali. Nic się nie stanie, jak ktoś powtórzy, bo ma taką przewożną chęć i potrzebę, żeby być dobrze zrozumiany. To nie jest nic złego, ale fajnie jest, jak się nawzajem słuchamy. No to nasza jedność i również w tym, że on modli się to samo co ja, nie? I słuchamy się nazywa. Dobrze, sposób wyrażania modlitwy. Bardzo ważne jest, żeby wyrażać modlitwę w pierwszej osobie. Ja proszę, ja przepraszam. Nie przepraszamy Cię, Panie, za to, że szukamy odwetu, że szukamy swego. Ja Cię przepraszam za to, że szukam swego. No to inni, jak tak czują w swoim sercu, to powiedzą, przepraszam Cię, Panie. Nie? Ale żeby mówić o sobie. Przepraszamy Cię za nasze grzechy. No? Ja Cię przepraszam za moje grzechy. A Ty, jak Ty też przepraszasz za swoje, no to do moje grzechy. Na sprawę, nie? Żeby było klarowne i jasne. No ja jestem człowiek przed Panem Bogiem i ja to mówię. Nie, że ja jestem taki bohater, się pochwaliłam, że ja to jestem, nie wiem, pyszny albo coś. Chodzi o klarowność przed Panem Bogiem, o prostotę, kompletną prostotę, nie? Następna sprawa. Wielbimy Pana. No nie chcemy Ciebie uwielbiać. Wielbimy Ciebie. No pewnie, że chcemy. Chcemy i to robimy. Wielbimy Ciebie. Wielbię Cię, Panie. Nie chcę Cię, Panie, uwielbiać. Panie, uwielbiam Cię. To jest, może czepienie się słówek, bo intencja jest ta sama, ale klarowne i jasne wypowiadanie się, proste, w prostocie. No ja Cię, Panie, uwielbiam. Ja Cię, Panie, przecież chcę Cię przebrzyć. Ja Cię przepraszam. No.
A jak nie jestem w stanie w tej chwili uwielbiać, to mogę poprosić Panie, chcę Cię uwielbiać.
Oczywiście nie, ale jak ciągle mówię, że chcecie Panie uwielbiać, to tak wynika z tego, że poprzestaję ciągle na chceniu. No jeden kroczek dalej. Następna sprawa. No to już, że nie uwielbiamy za coś, tylko dziękuję Ci za coś, ja uwielbiam Cię, bo jesteś. Tak jak że jestem, ja jestem, nie? Uwielbiam Cię we mnie, w moim sercu. Uwielbiam Cię w Twoim kościele, uwielbiam Cię w tej wspólnocie, uwielbiam Cię w Ance. Ance, tutaj Ance. Cię uwielbiam. Nie bo jesteś w Ance, ale w Ance Cię uwielbiam. Cię uwielbiam w sposób bezwzględny, nie bo coś. Bo coś, no to znaczy nie za coś, bo za coś, no to dziękuję raczej. Ale to już jest szczepiactwo i w gruncie rzeczy, jak jesteśmy bardzo rozmudleni, zawsze się to wszystkim miesza i dobra jest, nie szkodzi. Nie szkodzi. Nie ma się co na tym koncentrować, żeby się koncentrować na bliskości z Panem i na swobodzie wypowiadania się cichego czy głośnego w Panu. No a następna sprawa, że jeżeli chcemy, żeby się ujawniły charyzmaty, to naprawdę szanujemy porządek spotkania i jego harmonii. Przede wszystkim pod żadnym pozorem nie przerywamy ciszy. To jest chyba najbardziej istotna rzecz, którą chciałem się powiedzieć. Duch Święty, który posługuje się osobami prowadzącymi, prowadzi spotkanie w różny sposób. Czasem ona jest przepełniona modlitwą spontaniczną, a czasem jest jej mało. Czasem jest tak, że nie miałem okazji się odezwać, nie? Nie miałem się okazji odezwać, bo tylko osoba prowadząca się modliła, mówiła, śpiewaliśmy, była ta cisza i znowu osoba prowadząca się modliła. Ale słuchajcie, to nie szkodzi, to nie znaczy, że była zła modlitwa, bo ja nie powiedziałem. Daje się porywać nurtowi modlitwy. Modlimy się jako wspólnota. Nie modliła się osoba prowadząca z myślą wyłącznie o sobie, tylko o wszystkich, no. Czasem tak może być. Nie ma co się koncentrować później na to, kurczę, takie, tak gadali, że nawet się nie miałem czasu odezwać. No to co z tego, że się nie miałem czasu odezwać? Stałem przed Panem Bogiem w mojej wspólnocie, którą kocham, która mnie kocha, no. I Pan Bóg mnie kocha. Może być i tak, nie ma co się naprawdę na tym koncentrować. jest taka zaprzyjaźniona bardzo wspólnota nasza, znaczy dla nas zaprzyjaźniona wspólnota stara już chyba 30-kilkuletnim stażem, Nowy Lud z Bielska Białej, gdzie jedna z osób, która prowadziła tam spotkanie medytywne, taka moja przyjaciółka, moja matka duchowa, jak chodzi o Nowy, uszyła wszystkiego od mojej matki Chodki, która jest do orientarza, mówiła mi, że u nich bardzo długo spotkanie medytywne wyglądało tak, że modliła się głośno do mikrofonu, zresztą to potężny tam tłum, tam było 150 osób na spotkaniu, tylko osoba prowadząca. Modlitwy spontanicznej praktycznie nie było. Tak wyglądały ich spotkania modlitewne. No i ludzie wychodzili rozmawiani, zachwyceni Panem Bogiem, tym, że są w eksponacie w ogóle w kościele, w centrum tego wszystkiego. Tak wyglądały na przykład spotkania. Tak może być, no, nie bardzo jest różnie.
Nie no, przy modlitwie 6-7 ludzi to na pewno nie jest możliwe, żeby kościół się modli.
Oczywiście, ale jest, no, jak jest na przykład, 150 osób i jest tam bardzo animujących, które stoją blisko, no to czasem podchodzą, coś mówią. A ta modliła się jedna osoba przez, no nie wiem, 45 minut mówiła, modliła się, śpiewali, była chwila ciszy, charyzmaty się pojawiały, dziękowali na te charyzmaty, ale cały czas głos było słychać tej jednej osoby, no po prostu tak robili technicznie i fajnie było się modlili, modlą się dalej. Organizują, inne wspólnoty nauczają, prowadzą seminary, ja i w ogóle są kochani ich bardzo właśnie. Już kończę na pewno, ostatnie dwa zdania. Jeżeli uczestnicy spotkania mają kłopoty z włączeniem się w modlitwę równoczesną czy spontaniczną, to może być znakiem, że znajdują modlitwę osobistą. Nie to, że modlitwa osobista jest treningiem, odzywają się do Pana Boga, ale w pewnym sensie jest. W pewnym sensie jest. Jakby treningi. Mówienie do Pana Boga indywidualne, własne, na własnej modlitwie, w domu, przed Najświętszym Sakramentem, gdziekolwiek, w życiu moim własnym, w mojej osobistej modlitwie, nie zastąpi spotkania, spotkanie modlitewne nie zastąpi tej modlitwy, ale takie właśnie zwracanie się do Pana Boga w modlitwie pomaga z włączeniem się w modlitwę wspólnotową. To jest... Modlitwa indywidualna nie jest treningiem, nie traktujemy jej jako trening, ale ona jest treningiem, jak chodzi o werbalizację, tak? Rozumiemy się? Rozumiesz. Dobra, ostatnie zdanie. Posłowie natchnione na przykład po proroctwie należy potwierdzić, że to był przekaz od Pana. I to jest rola lidera. Potwierdzić, że to jest przekaz od Pana. Podziękować, podjąć słowo. W proroctwie Pan Bóg przemawia przez osobę. Słowo powiedziane dla nas, dla wspólnoty, materializujące się jako charyzmat proroctwa na spotkaniu, nie może być takie, że powiedziane, no i co, i fajnie, no już koniec. To jest dar dla nas. To jest dar dla nas, który ma nas ubogacać, który ma nas zacząć kiełkować, który ma dla nas coś znaczyć. To jest cenne. To jest poza Pismem Świętym, które mamy, które czytamy, to jest dla nas prezent od Pana Boga. Dla nas, na tą chwilę, dla nas wszystkich. Charyzmat. W związku z czym, podjąć to słowo trzeba. Podziękować Panu Bogu za to słowo trzeba. To jest zadanie lidera, ponieważ w ogóle zadanie lidera jest organizacja modlitwy, no i rozeznawanie duchów. Tak już to jest z urzędu, że rozeznawanie duchów należy do lidera. W związku z czym, jeżeli się zdarzy, że wypowiedziane słowo jest niepodjęte, w odczuciu osób, które również posługują charyzmatami, często charyzmatu się nie ma, charyzmat się nie ma, bo on jest w danym momencie modlitwy wspólnotowej, czy w ogóle dla wspólnoty. Ale jeżeli osoby posługiwały już charyzmatami, mają pewne doświadczenie i takie właśnie rozumiewanie duchowe odczucia mają podobne, że to jest słowo od Pana Boga, no to jest taki wykładnik dla osoby prorokującej, że to jest słowo od Pana Boga. Mówi się po spotkaniu, albo w trakcie spotkania, właśnie podnosząc słowo, dziękujemy Ci Panu za Twoje słowo. Jeżeli tego nie ma, no to jest właściwie już taki sygnał dla osoby, która wypowiadała jakieś słowo, żeby zweryfikować, jak to było z tym słowem, skąd się ono w jej sercu wzięło, bo źródła słowa prorockiego mogą być różne, to może być, miejmy nadzieję, że to jest słowo od Pana Boga, ale to może być też moje bardzo dobre ludzkie chcenie, rozmowanie, tak strasznie chcę powiedzieć i mówię, albo może być to działanie złego ducha, o tym oczywiście trzeba pamiętać i w związku z tym, no po prorockie, słowo prorockie powinno być podjęte. Jeżeli ono jest kategorycznie niepodjęte, no to znaczy, że odczucia były takie, że rozeznawane było nie jako słowo Boże. Ale to są niuanse i w ogóle się na to na coś odpowiadać. Tyle chciałem powiedzieć. Bardzo Was przepraszam, że trwało tak długo, że mówiłam slangiem oraz, że mówiłam być może mnóstwo truizmów i rzeczy wszystkim powszechnie znanych, ale chciałam, żeby to było w kawałku powiedziane. Bardzo żałuję, że nie ma tutaj mnóstwa z naszych braci i sióstr. Fajnie by było, jakby też to posłyszeli, ale trudno. Trudno.